Jak długo pani pracuje z osobami, które opiekują się osobami potrzebującymi tej opieki, czyli chorymi, niepełnosprawnymi, chorującymi na choroby przewlekłe, dementywne itd.? Ile to już lat pani obserwuje ten mechanizm opiekowania się ludźmi?
No, od mniej więcej 10 lat jestem w tym miejscu, jestem w kontakcie i w pracy z rodzinami osób chorujących.
I jakimi jesteśmy opiekunami, Polacy? Czy jesteśmy tacy bardzo solidni, że musimy, nawet jeżeli podpieramy się nosem, być na stanowisku, tkwić, opiekować się bez urlopu 39 lat i tak dalej? Czy jesteśmy w stanie pozwolić sobie, żeby nas ktoś wyręczył? Czy jesteśmy otwarci na tą chęć pomocy z innej strony? Czy może powstanie takie cel? Centrum, a ludzie i tak będą się chcieli opiekować swoimi bliskimi i nie przyjdą do was.
Czy chyba takiej obawy nie mam, zważywszy na to, że biorąc pod uwagę populację chociażby Gdańska i populację osób starszych, my zapewniamy 24 miejsca. Nie mam obaw o to, że nie będzie potrzebujących, którzy będą korzystali z naszego wsparcia w tym zakresie. Niemniej dotknęła pani chyba bardzo ważnego wątku, takiej gotowości na korzystanie z pomocy. I myślę, że tutaj bardzo wielką, istotną rolę gra edukacja. Teraz te młodsze pokolenia już mają okazję spojrzeć na tą sytuację opieki troszeczkę inaczej, bo więcej się o tym mówi. Więcej się mówi o tym, o znaczeniu odpoczynku, regeneracji, odzyskiwania sił, czy to w kontekście pracy, czy to w kontekście opieki, czy to w kontekście rodzicielstwa. Więc troszeczkę ta mentalność się zmienia. Ale trudniej jest z tym starszym pokoleniem. Kiedy właśnie tak rodziny wielopokoleniowe miały wpisane w swoją, jakby w swój system opiekowanie się starszymi członkami rodziny przez młodszych członków rodziny. Mentalność została, ale okoliczności się zmieniły. Często nie ma już rodzin wielopokoleniowych. Te młodsze pokolenia żyją oddzielnie, żyją w innych miastach, żyją w innych państwach, więc często taka rola spada na jedną osobę. Jedna osoba w rodzinie jest dedykowana opiece nad chorym czy starszym bliskim.
Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że ta jedna osoba nie wytrzyma długo, prawda, pełniąc taką rolę i to zacznie rodzić konflikty pomiędzy nią a osobą, którą ona się opiekuje, nią a resztą rodziny, nią a społeczeństwem, bo ona, łatwo sobie wyobrazić, będzie na pewno zmęczona, zgorzkniała, niechętna, bez nadziei i tak dalej, i tak dalej. Czyli to będzie wszystko widać na jej twarzy.
Świetnie pani to powiedziała, to jest wielowarstwowe jakby zagadnienie.
Dlatego ja o to pytam, bo centrum Wiecha to jedno, to jest bardzo ważna rzecz, że beton stoi, my czekamy na otwarcie i bardzo dobrze. Natomiast co się w naszych głowach musi zmienić, żebyśmy my skorzystali z tego, umieli z tego skorzystać. Właśnie to pokolenie, które pani mówi, jeszcze tych ludzi starszych trochę.
Więc centrum opieki to jedno i nie wszystko, co robimy dla opiekunów rodzinnych. Już od kilku lat prowadzimy szkolenia dla opiekunów rodzinnych, takie warsztaty otwarte. I to prowadzimy również grupy wsparcia. I to dla opiekunów nie tylko z Gdańska. Na przykład grupa wsparcia jest grupą online, czyli mogą się do niej zgłaszać poprzez stronę opiekunrodzinny.pl osoby z terenu całej Polski. Taka zmiana właśnie mentalności i edukacja na temat wyczerpywalności sił, na temat zarządzania energią taką życiową, na temat emocji, które przeżywamy i umiejętności ich wyrażania w sposób zdrowy i dla osoby emocje przeżywające, ale też osób, które je odbierają, na temat umiejętności przyjmowania pomocy, na temat formułowania swoich potrzeb i odwagi w wyrażaniu tych potrzeb wobec otoczenia. To jest też wyzwanie dla nas i to, co oferujemy naszym opiekunom, osobom, które do nas trafiają jako opiekunowie. Tak? Uczymy ich tego wszystkiego, żeby z większą taką świadomością siebie też i nie traceniem siebie z oczu mogły opiekować się bliskimi. Często ci opiekunowie trafiają do mnie w takim momencie, gdy mówią, jejku, ja kocham swoją mamę, ale po prostu jak sobie pomyślę rano, że mam wstać z łóżka i wejść do jej pokoju, żeby ją wykonać czynności pielęgnacyjne czy przygotować jej śniadanie, to aż mi się niedobrze robi. Co jest ze mną nie tak? jak ja mogę tak myśleć? I że nie zrobią ani kroku dalej. Czują się bezwartościowi, czują się nieefektywni, bardzo często źle myślą o sobie, bo takie zjawisko wypalenia się sił wiąże się wielokrotnie z takim, powiedziałabym, już brakiem energii, brakiem empatii. Ta empatia się już wyłącza, bo nie można udźwignąć dłużej i cierpienia, i długotrwałości, i nieodwracalności choroby czy niepełnosprawności swojego bliskiego, z którą mają kontakt non-stop, cały czas. Uderzają w siebie w takim poczuciu winy i czasem ktoś im podpowie, a czasem sami pomyślą o tym, ja muszę poszukać wsparcia. Często jest to opieka nadmiarowa. Jest to taka opieka zatracająca się. Opiekunowie się zatracają w opiece. Zapominają o sobie, zapominają o swoich potrzebach, o takich też podstawowych potrzebach. Najważniejsze, żeby mój bliski miał wszystko zabezpieczone, żeby zjadł, żeby był czysty, żeby był w dobrym nastroju, żeby mu nic nie brakowało, ale czy ja zjadłem? Czy to ma znaczenie?
Czy mój wizerunek się pogorszył? Czy ja po prostu przestaję dobrze się czuć, wyglądać, inaczej jestem postrzegany? To jest w ogóle nieistotne. Ludzie po prostu...
przestaje mieć znaczenie. W ogóle ludzie przestają myśleć w takim kontekście, czy jak ja wyglądam.
Bo nie wolno mi tak myśleć, tak? Bo nawet to jest jakiś rodzaj wstydu, prawda? Jak ja nie mogę myśleć o sobie. Ja mam tutaj chorego ojca pod opieką.
Tak, czasem to się kojarzy z wyrazem egoizmu, tak? To jest akt egoizmu, myślenie o swoim wyglądzie, o swoim dobrym samopoczuciu, o swojej odczuwaniu radości. Pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z opiekunek powiedziała mi, że nie pamiętam, kiedy byłam w kinie, a kiedyś bardzo lubiłam chodzić do kina, ale nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, kiedy ja siedzę w kinie i odczuwam przyjemność z oglądania filmu, a ten mój bliski jest sam w domu. Tak? Czyli takie w ogóle myślenie o zaspokojeniu swoich potrzeb często łączy się z takim poczuciem porzucenia swojego bliskiego, z poczuciem winy, że ja odczuwam coś, czego ten bliski nigdy nie będzie mógł odczuwać, co też nie jest prawdą wcale. Nie? Bo to nie znaczy, osoba chorująca ciężko nie musi nie odczuwać przyjemności. Tak? Odczuwa radość z drobnych spraw.
Ona może nawet odczuwać tą radość, patrząc na radosnego opiekuna, który wraca z gór zrelaksowany na przykład, albo z basenu po 45 minutach pływania i jest inna relacja, inna rozmowa, ona toczy się w inny sposób, jest inna chemia pomiędzy opiekunem a opiekującym się. My też musimy o tym myśleć, mówiąc o tej opiece.
Jasne, świetnie to pani zauważyła, że to też jest jakby możliwość wprowadzania nowych wątków w ogóle w taki codzienny dialog, codzienny kontakt, codzienną rozmowę, nie?
Jakość po prostu tej opieki.
Jakość tej opieki.
To nie o to chodzi, żeby się zaopiekować, on miał tabletki, jedzenie, pampersy i na przykład, nie wiem, wygodne łóżko przeciwodleżynowe, to jedno. Ale to nie wszystko, no jesteśmy ludźmi.
Dokładnie tak. To, co pani powiedziała, że przeżycie czegoś indywidualnie przez opiekuna, czegoś poza tym kontekstem chorowania i opieki i wniesienie tego do domu, kiedy wraca zadowolony, zrelaksowany opiekun, jako wątku w rozmowie, która nie dotyczy i nie toczy się wokół choroby, wokół dolegliwości, wokół czynności, które muszą być wykonane, nie?
Długo się trzeba uczyć takich zachowań, zdrowych zachowań, zdrowego egoizmu. Można się tego nauczyć?
Można się tego nauczyć, chociaż ja wolałabym od tego zdrowego egoizmu takie sformułowanie zadbania o siebie, tak, troski o siebie.
Pewnie młodsze pokolenie nie będzie miało problemu z tym pojęciem, ale my jeszcze ciągle to słowo egoizm jest odbierane przez nas tak negatywnie.
Tak, dlatego też zwróciłam na to uwagę, że nie wszyscy są gotowi tak zacząć myśleć o sobie. Nie? Tego się trzeba uczyć. I to nie przychodzi szybko i łatwo, bo oznacza zmianę przekonań takich bardzo głęboko zakorzenionych, ale też zmianę nawyków postępowania, nawyków reagowania, nawyków rozmowy. To zajmuje czas. Każdy nawyk, zmiana nawyku, wygaszenie jednego i zastąpienie go innym wymaga czasu, po prostu. Także pewnie jednorazowy jakiś udział w szkoleniu czy jednorazowy kontakt z psychologiem może zainspirować, może zapoczątkować zmianę, ale ta zmiana trwa, jest procesem, w którym dobrze, żeby opiekun był wspierany. I szczególnie wtedy, kiedy opiekunowie zaczną czuć wsparcie zewnętrzne, zaczną czuć wsparcie społeczne, kiedy właśnie taki zdrowy model opieki będzie tematem do rozmowy i tematem różnych rozmów. Jestem wdzięczna za to, że dzisiaj my możemy o tym porozmawiać, bo jest to taki znowu ta kropla drążąca w skałę w mentalności, w myśleniu o tym, jak ta opieka mogłaby wyglądać.
Bardzo dziękuję Pani za tę rozmowę, bo my faktycznie przyglądamy się budowie centrum wytchnieniowego. Mówimy o tym, kto będzie mógł znaleźć tutaj opiekę, kto będzie tę opiekę zapewniał, kiedy jest otwarcie, kto finansuje, jak idzie finansowanie, bo też były pewne problemy, ale na szczęście udało się je jakoś pokonać. Rzadziej rozmawiamy o sprawach tego przeformułowania myślenia w głowach, prawda? Bo to, że centrum powstanie, to nie znaczy, że ludzie porzucą swoje wyrzuty sumienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.